o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Pierwsi franciszkanie w Łagiewnikach i ich kłopoty. Pan Samuel Żelezki, właściciel wsi Łagiewniki, kazał cieśli Jerzemu zbudować na swojej ziemi drewnianą kaplicę ku czci świętego Antoniego. Było to w 1676 roku. Kaplicę można zbudować, można ją nawet pięknie przyozdobić, można się w niej modlić, ale z woli Bożej chrześcijanie czczą Boga, odprawiając ku jego czci mszę świętą, ustanowioną przez Jezusa Chrystusa ofiarę eucharystyczną, a do tego potrzebny jest kapłan. Nie jest tak całkiem prosto wystarać się o kapłana. Nawet nie każdy szlachcic wiedział, jak się do tego zabrać. O tym, że państwo Żelezcy poszukują księdza, dowiedział się w jaki sposób pewien ksiądz z zakonu ojców Bernardynów i stawił się w Łagiewnikach. Państwo Żelezcy przyjęli go z otwartymi ramionami, dali mu mieszkanie i utrzymanie, a on zaczął odprawiać mszę świętą, na którą w niedzielę przychodzili prawie wszyscy mieszkańcy wsi. O obecności swojego współbrata w Łagiewnikach dowiedzieli się ojcowie Bernardyni z Łowicza i z Łęczycy. Pojawili się więc w Łagiewnikach, aby zbadać, co to za jeden i jakim prawem tam przybył. Nie dowiedzieli się niczego, bo on na wieść o tym, że przyjechali pytać go o papiery, uciekł i więcej się nie pokazał. Nawet nie przekazano nam nigdzie jego imienia. Przy okazji jednak pan Żelezki dowiedział się, jak taką sprawę należy poprawnie i oficjalnie załatwić. Będąc w Piotrkowie, odwiedził klasztor franciszkanów, gdzie przebywał krewny jego rodziny, ojciec Konstanty Plichta. Zastał tam nie tylko krewniaka, ale i samego prowincjała franciszkanów, ojca Bazylego Rychlewicza, znanego kaznodziejem, który pozostawił dla potomnych kilka książek przez siebie napisanych, a który akurat wizytował klasztor w Piotrkowie. Żelezki opowiedział mu historię kaplicy w Łagiewnikach, w tym także o interwencjach samego świętego Antoniego, i poprosił go, by zechciał posłać tam jakiegoś kapłana na kapelana. A ponieważ ojciec Plichta nie miał tam za dużo zajęć, więc prowincjał zgodził się na jego czasowy pobyt na kapelani w łagiewnickim dworze, gdzie będzie obsługiwał świeżo wybudowaną kaplicę. Ojciec Konstanty Plichta okazał się krewnym nie tylko Żelezkich, ale także Bełdowskich, czyli żony Żelezkiego. Stąd przyjęto go chętnie, udzielając mieszkania i utrzymania we dworze. Gdy w kaplicy zaczęto sprawować regularnie msze święte i inne nabożeństwa, szczególnie specjalne nabożeństwa ku czci świętego Antoniego, w niedzielę i święta zaczęli się pojawiać ludzie nawet z dalszych okolic. Zaczęto opowiadać o łaskach, jakie ludzie wypraszali za przyczyną świętego Antoniego, a ojciec Konstanty rozważał i rozmawiał o tym z Żeleskimi, czy nie trzeba by sprowadzić więcej franciszkanów i założyć tu klasztor. Ten pierwszy okres rozwoju kultu świętego Antoniego w Łagiewnikach trwał prawie półtora roku. Pan Żeleski w aktach grodzkich w Łęczycy zapisał nawet franciszkanom w 1677 roku grunt i kaplicę na własność, a nawet złożył tam przyrzeczenie, że ufunduje kościół i klasztor dla franciszkanów. Ten cały ruch w Łagiewnikach nie podobał się jednak proboszczowi Zgierskiemu. Obawiał się on, że ludzie z okolicy zamiast do Zgierza będą chodzić do Łagiewnik i w Zgierzu nie będzie dla kogo odprawiać nabożeństw. Poparli go w tych niepokojach zakonnicy z pobliskich klasztorów, bernardyni z Łowicza i z Łęczycy oraz reformaci z Brzezin i z Lutomierska. Ci znowu bali się, że powstanie nowy klasztor żebrzących zakonników, który będzie zbierał kwestę w okolicy, co może wpłynąć na jakość ich życia. Parafia w Zgierzu należała do archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie akurat nie było biskupa i czekano na nominację nowego, ale zarząd nad nią należał do konzystorza łowickiego. Będąc kanonikiem łowickim, proboszcz łatwo wystarał się tam o nakaz zamknięcia kaplicy dla kultu publicznego i o usunięcie kapelana. Ojciec Konstanty Plichta, usunięty kapelan, powiadomił o tym swoich franciszkańskich przełożonych. Ten sam prowincjał, który wyznaczył go na kapelanie, polecił jemu i regensowi zakonnego studium w Piotrkowie, by razem, reprezentując zakon, podjęli starania u administratora archidiecezji gnieźnieńskiej, księdza Stanisława Krajewskiego, rezydującego w Łowiczu, o otwarcie kaplicy. Administrator diecezji zgodził się na otwarcie kaplicy i sprawowanie w niej mszy świętych, a nawet ustanowił komisję do zbadania prawdziwości objawień świętego Antoniego oraz innych cudów, jakie się tam wydarzyły. Cztery razy zbierały się różne komisje w różnych składach, w których zawsze uczestniczyli także franciszkanie. Zjeżdżały się do Łagiewnik, aby przesłuchiwać świadków. Do sprawy angażowano także nuncjusza papieskiego w Polsce, a nawet rzymskie kongregacje. Owocem badań pierwszej komisji był przychylny dekret administratora diecezji z 9 maja 1678 roku. Przywieźli go z Łowicza ojciec Konstanty Plichta i drugi franciszkanin razem z panem Żeleskim, właścicielem Łagiewnik i fundatorem kaplicy, ale razem z nimi przybył też wysłannik proboszcza Zgierskiego z upoważnieniem od konsystorza łowickiego i zaskarżył dekret, zarzucając fałsz objawieniom i zeznaniom świadków. Sprawa wróciła do Łowicza, gdzie sąd biskupi odłożył wyrok na 6 tygodni. W tym czasie nowy już prowincjał franciszkański wyznaczył nowych członków komisji reprezentujących zakon. Ci przedstawili w konsystorzu kolejną odpowiedź na postawione zarzuty pełnomocnika proboszcza. Konsystorz odłożył decyzję na kolejne 6 tygodni i powołał kolejną komisję, która znów przesłuchiwała świadków w Łagiewnikach, sporządziła protokół dla administratora diecezji, ale nowy proboszcz Zgierski znów zaprotestował. Administrator archidiecezji odłożył decyzję na kolejne 3 miesiące, a potem powołał kolejną komisję, która skłoniła administratora archidiecezji do wydania wyroku życzliwego dla franciszkanów i fundatorów, którym uznano za prawdziwe objawienie się świętego Antoniego, zezwolono na oddawanie mu czci w kaplicy i w jego obrazie. Dekret ten wydano 16 września 1678 roku. Przez półtora roku franciszkanie mieli spokój, ale proboszcz Zgierski niedługo wytrzymał. Wniósł oskarżenie do rzymskiej kongregacji, zbierając w nim te same znane nam zarzuty z posiedzeń poprzednich komisji. Kongregacja przekazała sprawę nuncjuszowi papieskiemu w Polsce. Ten powołał nową komisję, która znowu zjechała do Łagiewnik. Przeprowadziła nie tylko badanie świadków dotyczących kultu świętego Antoniego, ale także warunków fundacji klasztoru franciszkanów. Pracę tej komisji wspomógł przedziwny przypadek. Jednemu z ważnych księży, kanoników, ukradziono szkatułkę z papierami, w której było kilkaset złotych monet. Zmartwiony ten kapłan odprawił mszę świętą przed ołtarzem świętego Antoniego, a gdy śpiewano po niej Sic Feris, do kaplicy przyszedł złodziej ze skradzioną szkatułką i wyznał, że gdy z nią uciekał, zaszedł mu w lesie drogę zakonnik, ujął silnie i do tej kaplicy go przyprowadził. W kaplicy było około 400 osób i wszyscy uznali to za cud świętego Antoniego. Nuncjusz papieski Opicjusz Palewicini wysłał akta komisji do kongregacji, która je zbadała i swoim pismem zaleciła mu wydanie wyroku przychylnego dla franciszkanów. Nuncjusz taki wyrok wydał, a jego datę, 18 marzec 1681 rok, uznaje się za datę erekcji, czyli założenia klasztoru łakiewnickiego, aktu dokonanego przez przedstawiciela stolicy apostolskiej.